Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Najbardziej znany Rzymianin po Francesco Tottim, gość, od którego imienia później tytułowało się bardzo wielu władców, i sałatka. Juliusz Cezar był nie tylko świetnym politykiem, wojskowym, pisarzem, ale też potrafił przeliczyć swoją wartość na drogocenne kruszce i potrafił dać też w łapę, kiedy trzeba. Ale nie o wszystkim na jego temat dowiecie się ze szkoły. Na przykład, czemu ucieszył go sen erotyczny z własną matką? Czemu nie lubił, jak ktoś mordował jego przeciwników za niego? I czemu to, co napisał, jest takie ważne dla historyków? Poznajcie jedną z najważniejszych postaci w dziejach. Już teraz w Historii bez cenzury. Nasz dzisiejszy bohater wyskoczył ze swojej mamy 13 lipca 100 roku przed naszą erą. No właśnie, jeżeli już jesteśmy przy datach, to warto coś sobie szybko wyjaśnić, bo może ktoś się poczuje zagubiony, jak zorientuje się w pewnym momencie, że lata w tym odcinku lecą jakby odwrotnie. To znaczy, że wydarzenia z roku Hehe 69 miały miejsce wcześniej niż z 68. Dlatego, że cała nasza dzisiejsza opowieść toczy się w czasach przed naszą erą. Niby banał, ale uznałem, że warto to wytłumaczyć, bo nie z takich rzeczy tworzył się chaos. No to o czym my tam? A! O mamie Juliusza. Co możemy o niej powiedzieć? To samo, co o ojcu Juliusza. Oboje byli strasznie nadziani, bo pochodzili z bardzo bogatych rodów. Tam nikt nie pracował na kasie, za to aż roiło się od polityków i nikt nie miał wątpliwości, że i Juliusz Cezar pewnego dnia zostanie jakąś znamienitą postacią, no ale wcześniej musiał się wyszkolić. O jego edukacji nie wiemy zbyt wiele. Na pewno dużo czytał, był też niezły z greki i z WF-u, a w wieku 15 lat był już gotowy objąć pierwszą ciepłą przygotowaną dla niego posadkę kapłana. I to nie byle jakiego kapłana, kapłana Jowisza, a Jowisz był najważniejszym rzymskim bogiem, przy czym Juliusz Cezar był bardzo ambitny i wiedział, że taka rola będzie go tylko ograniczać, bo wtedy kapłan nie mógł opuszczać Italii, a przecież doświadczenie wojskowe zdobywa się na prowincjach. Nie do końca wiadomo, jak Juliusz wykręcił się od kapłaństwa, albo po prostu odmówił, albo specjalnie ohajtał się z dziewczyną z niższych sfer, co zablokowało mu opcję zostania kapłanem. I to nie dlatego, że kapłan w starożytnym Rzymie nie mógł mieć kobity. Nie, nie. Mógł, ale nie byle jaką. To musiała być reprezentantka, nazwijmy to, szlachty. Patrycjuszka. Na bank jednak ohajtał się z Kornelią, córką bardzo ważnego wtedy polityka, nie jedynego zresztą, który dostrzegł potencjał w Cezarze. Było dwóch takich, niestety obaj szybko zmarli i Juliusz został bez silnych sprzymierzeńców w momencie, jak władzę przejął dyktator Sulla. On strasznie Juliusza nie lubił, uważał za konkurencję i kazał mu się rozwieść z żoną. Czy Juliusz Cezar po męsku walczył o swoje? Absolutnie nie. Wiedział, że jest zbyt słaby, żeby podskakiwać Sulli i uciekł w góry, gdzie zresztą długo wcale nie siedział. Dość szybko złapali go ludzie wysłani przez Sullę i nie wiadomo, czy żywot Juliusza Cezara by się nie skończył zbyt szybko, gdyby nie łapówka, którą zaproponował żołnierzom. Po jakimś czasie nie musiał się już zresztą bać pościgu, ponieważ jego wpływowa rodzina przekonała dyktatora, żeby dał chłopakowi spokój, ale nie wrócił do stolicy, mimo że mógł. Stwierdził, że i tak będzie miał podgórkę, to też zamiast tego udał się do Azji Mniejszej na praktyki, a od swojego szefa dostawał tam różne zadania. Jedno z nich sprawiło, że pojawiła się plotka, jakoby Juliusz Cezar polubił kulturę grecką aż za bardzo.
He, chodzi o to, że miłość grecka to znaczy...
Dobra, dobra, wszyscy wiemy. W każdym razie chodzi o to, że wysłano Juliusza do bityńskiego króla, który obiecał, że udzieli wsparcia w formie okrętów. Tymczasem te okręty były jak tlenek węgla. Niewidoczne. Ale po interwencji Juliusza król bardzo szybko wywiązał się ze zobowiązań. Podobno władca bardzo polubił Juliusza. Panowie złączyli się szczerą, męską przyjaźnią. Oczywiście nie ma dowodów, że wiecie, doszło do czegoś tam więcej, ale plotka została, bo nie każdy był w stanie uwierzyć, że dwóch facetów jest w stanie tak szybko i szczerze się po prostu zakumplować. Juliusz Cezar był cierpliwy. Kiedy dyktator Sulla odmeldował się do zaświatów, on nie ruszył od razu do wielkiej polityki, mimo że przecież był ambitny. Wiedział, że musi sobie najpierw wyrobić odpowiednią opinię w wojsku. To też po krótkim pobycie w stolicy wrócił na wschód w roku 75, gdzie porwali go piraci i zażądali za niego okupu. 750 kilo drogocennych metali, co bardzo Juliusza oburzyło, ponieważ uznał, że jest warty przynajmniej 1800, ale to nie był koniec jego śmiałych deklaracji, ponieważ w czasie, jak załatwiano okup, to miał powiedzieć piratom, że ich wszystkich pozabija. To tylko kwestia czasu. Miał rację, jak tylko odzyskał wolność, to zebrał flotę, odnalazł piratów, złapał i ukrzyżował. Juliusz Cezar nie miał wątpliwości, że jest w stanie osiągnąć wiele. Był o tym przekonany, a jeszcze dodatkowo utwierdził go w tym erotyczny sen z własną matką, co uznał za zapowiedź wielkiej władzy. To nie tak, że już jej nie miał, bo w roku 69 został mianowany kwestorem prowincji Hiszpania, gdzie odpowiadał za kasę, a poza tym był też trybunem wojskowym, jednak nadal było mu mało. W związku z tym uznał, że to jest ten moment, kiedy czas sobie wyrobić polityczne koneksje. Zaprzyjaźnił się szybko z obrzydliwie bogatym Crassusem i z bardzo wpływowym Pompejuszem, z którego córką nawet się ohajtał. Jednak to małżeństwo nie trwało bardzo długo. Rozpadło się przez kolejnego nowego politycznego znajomego Juliusza, Klodiusza. Czemu? Już opowiadam, bo to na pewno ciekawsze niż wymienianie kolejnych tytułów Cezara, prawda? Tak myślałem. Otóż chodzi o to, że w starożytnym Rzymie było takie święto dobrej bogini, podczas którego dziewczyny organizowały sobie imprezy. I tylko dziewczyny. Podczas takiego baletu w domu nie mogło być żadnego faceta, jednak ciekawski albo jurny, jak kto woli, Klodiusz, uznał, że nie interesują go zasady i na imprezę zorganizowaną przez żonę Juliusza Cezara wbił przebrany za służącą.
Holina! Mówią, że się chłop za babę przebrał, ale jajca, jak w kabarecie.
Na szczęście już przed naszą erą niektórzy wiedzieli, że chłop przebrany za babę to nic śmiesznego i dziewczyny szybko zdemaskowały intruza, który trafił przed sąd. Nic Klodiuszowi nie udowodniono, to znaczy nie udowodniono, że się na imprezie z jakąś dziewczyną przespał, ale i tak Juliusz Cezar nie mógł sobie pozwolić na najmniejsze plotki i profilaktycznie oddalił swoją żonę. Nie chciał dopuścić do siebie, że mogą być jakiekolwiek pogłoski, że jego kobieta puszcza się na imprezach. Nie była pewnie z tego powodu zachwycona, ale Juliusz Cezar bardzo poważnie traktował swój nieskalany wizerunek. Juliusz zdobywał kolejne wojskowe szlify w Hiszpanii, siejąc terror wśród lokalnych plemion, jednak cały czas z tyłu głowy miał wielką polityczną karierę i to do tego stopnia, że jak wrócił po tym wszystkim do stolicy, to nie skorzystał z przysługującego mu prawa uroczystego wjazdu do miasta po wielkim triumfie. Nie miał czasu na takie pierdoły, spieszył się na posiedzenie senatu. Bardzo ważny był rok 60, kiedy to Juliusz Cezar dogadał się ze swoimi ziomkami, Crassusem i Pompejuszem, którzy byli konsulami, że to Cezar w kolejnej kadencji zostanie właśnie konsulem. To porozumienie nazywa się pierwszym triumviratem i często o to pytają na różnych egzaminach, więc w sumie warto wiedzieć. Generalnie chodzi o to, że chłopaki dzierżyli władzę we trzech, bo razem jako zespół mieli wszystko. Szacunek zwykłych ludzi i wojska, koszmarne pieniądze i wsparcie politycznych stronnictw. To znaczy, okej, był jeszcze jeden konsul, który był w kadencji z Juliuszem Cezarem, żeby było jasne, ale chłopaki tak go zastraszyli, że ten tylko siedział przerażony w domu i zgadzał się na wszystko, co mu kazali. Wielka Trójka trzymała władzę i każdy, kto ją wspierał, mógł liczyć na profity. O wiele gorzej mieli przeciwnicy, ponieważ chłopaki byli nawet w stanie uchwalić nowe prawo tylko po to, żeby uwalić jakiegoś pojedynczego, wkurzającego opozycjonistę. Tak było na przykład z Cyceronem, który, żeby ratować życie, musiał uciekać z kraju, a cały majątek, jaki zostawił, zabrała mu władza. Tylko ktoś się teraz może zastanawiać, hola hola, czy nie było żadnych kwasów, skoro w tej Wielkiej Trójce był zarówno Pompejusz, jak i Juliusz Cezar, który ohajtał się z córką Pompejusza, ale musiał ją oddalić przez skandal z chłopem przebranym za babę? Może Pompejusz był na niego zły? Może, ale panowie byli politykami i wiedzieli, że w tej chwili jest za dużo do ugrania, żeby się takimi pierdołami przejmować, więc żeby wszystko zostało w rodzinie, to teraz dla odmiany Pompejusz ohajtał się z córką Cezara. Kadencja konsula trwała rok. Po jej zakończeniu Juliusz Cezar musiał sobie znaleźć inną robotę, więc wysłano go na północ, do Galii, jako namiestnika. Namiestnika, czyli zarządcę. O tym okresie możemy sobie poczytać chociażby w komiksach o Asterixie, ale jeżeli macie ochotę na informacje odrobinę bliższe prawdzie, no to lepiej sięgnąć do innych źródeł, chociażby tych stworzonych przez samego Cezara. Tylko nie myślcie, że znajdziecie tam samą samiuśką prawdę. Co to, to nie, bo Juliusz Cezar, co prawda, nie powielał starych wzorców i nie kreował się na boga pola bitwy. Niemniej jednak i tak koniec końców wychodził na cudotwórcę w swoich dziełach, a robił to w ten sposób, że zawyżał liczebność wojsk przeciwnika, a zaniżał liczebność wojska swojego. Pomijając jednak te, nazwijmy rzeczy po imieniu, manipulacje, to i tak historycy bardzo szanują pamiętniki Juliusza Cezara z tamtego okresu, ponieważ opisał tam ludy, którymi wcześniej nikt sobie głowy w zasadzie nie zawracał. Juliusz znakomicie sobie poradził w Galii, chociaż oczywiście nie wszystko zawsze szło gładko. Na przykład w 53 wybuchł gigantyczny bunt i niewykluczone, że powstańcy odnieśliby sukces, gdyby nie to, że wojskami rzymskimi dowodził tam właśnie Juliusz Cezar. Szybko postanowił pokazać, że nie warto go denerwować i wyrżnął 40 tysięcy osób w jednej ze zbuntowanych twierdz, a później pogonił za przywódcą powstania i pokonał jego liczniejsze wojska w decydującej bitwie. Sam przywódca powstania nie mógł liczyć na łaskę, ale inni mogli się pokornie przyłączyć do Cezara po tym wszystkim, bo Juliusz dobrze wiedział, że brutalny terror na dłuższą metę nie ma prawa działać przy zarządzaniu wielkim imperium. Juliusz dotarł też ze swoimi ludźmi do Wielkiej Brytanii, jednak to w stolicy. Zaczęły dziać się o wiele ważniejsze rzeczy, bo rozpadł się triumvirat, czyli jak już wiecie, mniej lub bardziej oficjalne rządy Juliusza, Pompejusza i Crassusa, który potrafił uspokoić swoich dwóch kolegów, jak dochodziło między nimi do jakiejś tam różnicy zdań. Ale jego organizm w pewnym momencie uznał, że fajrant i chłop zmarł i nie minęło wiele czasu, jak wszyscy zdali sobie sprawę, że Juliusz i Pompejusz skoczą sobie niedługo do gardeł. Panowie też o tym dobrze wiedzieli i zaczęli kopać pod sobą polityczne dołki. Pompejusz na przykład wprowadził ustawę, która blokowała Juliuszowi opcję zostania konsulem przez kolejnych 5 lat, a poza tym kazał mu jeszcze oddać legiony, którymi dowodził. Co na to przeciwnik? Jako doświadczony polityk postanowił zagrać na wiele frontów. Przekupił co biedniejszych stronników Pompejusza, ale też dał w Galii trochę więcej luzu, żeby mu się ludzie nie buntowali, podczas kiedy on zabierze swoje wojsko, któremu też zaczął więcej płacić, na wyprawę do Rzymu. Domyślał się, że Pompejusz potraktuje to wszystko jak zamach stanu, ale to się w sumie dobrze składało, bo dokładnie taki plan miał Juliusz Cezar. Przejęcie władzy siłą. Kiedy ze swoją ekipą przekraczał rzekę Rubikon, czyli granice Italii, rzucił swoje słynne kości zostały rzucone, co oznaczało po prostu, już teraz nie ma odwrotu. Stało się, bo wiedział, że zaczyna wojnę domową. A w zasadzie blitzkrieg domowy, bo całą Italię opanował w 2 miesiące. Jako że każda strona konfliktu w swoim założeniu zawsze jest dobra, tak i tutaj Juliusz Cezar ogłosił się obrońcą republiki przed senatorami starej daty, na czele oczywiście z Pompejuszem, który w dość dużym pośpiechu postanowił uciec na wschód. Juliusz Cezar jednak pogonił za nim. Doszło do kilku bitew, ale do decydującej miało dojść pod Farsalos. Tutaj już Cezar nie zmyślał, jeśli chodzi o stan wojsk. On miał 22 tysiące, a Pompejusz 2 razy tyle. Jednak tam okazało się, kto jest debeściak, jeśli chodzi o dowodzenie. Juliusz wykorzystał wszystkie błędy, jakie popełnił Pompejusz, po którego stronie zginęło 15 tysięcy żołnierzy, a 23 tysiące trafiły do niewoli. Krwawa jatka, co? Tak, ale tylko po stronie Pompejusza, bo jeśli chodzi o wojska Cezara, to zginęło 230 osób. Pompejusz jednak przeżył tą krwawą masakrę i uciekł z pełnymi portkami, albo lepiej chyba z pełną togą, do Egiptu. Ptolemeusz XIII, władca Egiptu, nie był tym obrotem spraw zachwycony, bo do tej pory nie planował w ogóle angażować się w jakieś rzymskie sprawy, a tutaj musiał zdecydować, czy bronić Pompejusza, czy może jednak wydać go Cezarowi. Wybrał opcję pośrednią, kazał Pompejusza po prostu zamordować i to jeszcze na oczach jego żony. Pewnie nie była zachwycona, podobnie zresztą jak Cezar. Czemu? Bo ten tu wpada do Egiptu, cały podjarany, gotowy do walki ze swoim przeciwnikiem Pompejuszem, a tutaj mu na dzień dobry w prezencie powitalnym dają jego odciętą głowę. Nie był tym zachwycony, wręcz zapłakał podobno gorzko Juliusz Cezar, jak to wszystko zobaczył. Ponoć dlatego, niektórzy twierdzą, że tak strasznie szanował prawo, że w głowie mu się nie mieściło, jak można było dopuścić do zamordowania rzymskiego przedstawiciela za granicą. Ale prawda jest taka, że najpewniej po prostu cała ta sytuacja wybiła z rąk Juliuszowi wspaniałą PR-ową zagrywkę. No bo wyobraźcie sobie sytuację, jak ten pokonałby Pompejusza, a później wybaczył mu, ułaskawiłby go. No ludzie pokochaliby Cezara jeszcze mocniej, a tutaj, no cóż, nie wyszło, ale nie martwił się tym bardzo długo, bo poznał fajną dziewczynę. Kleopatra miała na imię. To była zdecydowanie najlepsza partia w Egipcie i to nie tylko z urodzenia, bo była siostrą władcy, ale też była obłędnie inteligentna i prześliczna. Była ładna tak strasznie, że Juliusza pierwszy raz w życiu zamurowało z wrażenia. Nie wiedział, co powiedzieć przez jakiś czas, ale jak już się przełamał, żeby zagadać, to okazało się, że i on się jej podoba. Zostali parą i to parą bardzo specyficzną, bo Kleopatra była nie mniej ambitna niż jej facet. Zaczęła wojować ze swoim bratem, a zakochała Juliusz wysłał na pomoc swoje legiony. Z takim wsparciem nie ma się co dziwić, że Kleopatra szybko obaliła brata i przejęła władzę. Później przyszedł czas na celebrowanie zwycięstwa i miłości, bo parka ruszyła w podróż Nilem i nie próżnowała w jej trakcie.
Chodzi o to, że oni się bez przerwy...
Tak, tak, wiemy. Wyjeżdżając z Egiptu, Juliusz Cezar zostawił za sobą nie tylko 3 legiony, ale też potomka, który miał objąć później władzę w państwie. Jednak sam związek z Kleopatrą nie przetrwał długo, bo ona sama po pewnym czasie ohajtała się ze swoim przyrodnim bratem, co było chłodną, wykalkulowaną, polityczną akcją. Juliusz pewnie nie miał zresztą o to pretensji, bo jak sami dobrze już wiecie, jakiś czas wcześniej, dbając o swój PR, pogonił swoją żonę. Oboje byli karierowiczami i obydwoje to szanowali. Latem 46 roku Juliusz był już tak wielkim bohaterem, że nigdzie się spieszyć nie musiał i mógł sobie pozwolić na triumfalny wjazd do Rzymu, na jaki zapracował sobie już lata wcześniej. Ciężko to do czegoś porównać, ewentualnie może do sytuacji, jak na imprezie w nocy kończą się napoje i ziomek wysłany na stację benzynową wraca z pełnymi siatkami i wszyscy imprezowicze ze łzami w oczach mu wiwatują. Radość w mieście była porównywalna, tylko że trwała przez kilka dni. Było sporo imprez towarzyszących, a jeszcze dodatkowo sam Cezar podsycał ekstazę, rozdając plebsowi wojenne łupy. Juliusz Cezar miał pełnię władzy, nikt nie miał co do tego absolutnie żadnych wątpliwości, ale on sam nie chciał być dyktatorem, wolał rządzić w białych rękawiczkach i wiedział, jak to robić. Zwykłych ludzi udobruchał sobie takimi pierdołami jak kolonizowanie nieużytków, biblioteki, łaźnie, igrzyska, natomiast Senat, no to rozegrał po mistrzowsku, bo wcale nie mógł być pewny jego wsparcia w takiej formie, w jakiej Senat był, to też najpierw awansował w społecznej hierarchii kilkaset rodów, żeby ich przedstawiciele mogli zasiadać w razie czego w Senacie, a później zwiększył liczebność Senatu do 900 osób i oczywiście na te wolne miejsca poupychał tych ludzi z awansowanych rodów, w związku z czym te osoby osiągnęły gigantyczny awans społeczny, miały więcej pieniędzy i głosowały z wdzięczności tak, jak Juliusz sobie życzył. W jakich sprawach? A chociażby, żeby go mianować konsulem i to od razu na 5 lat, a później stwierdzono, że nie, jednak nie, lepiej od razu na 10. Starą gwardię w Senacie szlak jasny trafiał, a już najbardziej zagotowali się, jak Juliusz Cezar ruszył do Hiszpanii, żeby tam rozprawić się z synem Pompejusza, który dowodził niedobitkami po ojcu. Oczywiście, że Cezar odniósł sukces. Był wielki triumf, a przychylna mu część Senatu w zamian za to zwycięstwo dała mu tak niesamowite kombo tytułów, że aż w sumie strach, bo mianowano go ojcem ojczyzny, wieczystym dyktatorem, imperatorem i najwyższym kapłanem. Brzmi w sumie trochę jak tytulatura Kim Il-sena, ale tutaj podobieństwa się nie kończą, bo zarówno jeden, jak i drugi w oczach swoich poddanych byli praktycznie bogami. Wśród starej gwardii zaczęła się tworzyć opozycja, w której znaleźli się goście, którzy gdyby trafili na kogoś mniej łaskawego niż Juliusz Cezar, to mogliby nie znaleźć się tak wysoko, chyba że mówimy o oglądaniu świata z wysokości krzyża. I tutaj najlepszym przykładem niech będzie Longinus, który wcześniej bujał się z Pompejuszem, ale Cezar mu wybaczył. Innym przykładem może być chociażby Brutus, który wybił się w czasie kampanii wojennej Juliusza Cezara w Galii. Oni zebrali wokół siebie kilkadziesiąt osób. Część to były stare dziady, którym nie podobały się rewolucje i silna ręka Juliusza Cezara, a pozostała część to były młode wilki, które chciały się wybić. Oficjalnie opozycję martwiło to, że chyba Juliusz Cezar chce się obwołać królem. Już nawet się tak ubierał, a w republice no to nie wypada takiego tytułu sobie przyznawać. A oficjalnie oczywiście chodziło o coś zupełnie innego. Chcieli władzy i starych układów, które Cezar zastąpił nowymi. Postanowiono się w takim razie Juliusza pozbyć. Kiedy? W czasie Id Marcowych. Warto sobie w sumie wytłumaczyć, co to takiego jest. Idy Marcowe to święto z okazji 15 marca. Tak jest, Rzymianie w pewnym momencie uznali, że bogowie na pewno nie będą mieć nic przeciwko, jak będą sobie z tej okazji organizować balet, bo jak to miała w odległej przyszłości śpiewać Fergie, mały balecik jeszcze nikogo nie zabił. Otóż nie do końca. Podobno nawet zarówno żona, jak i wróżbita przestrzegali Cezara, żeby tego dnia specjalnie nie ryzykował, ale ten był zbyt pewny siebie. Juliusz podobno jeszcze nawet spotkał tego dnia swojego wróżbitę i powiedział: a co stary bucu, są idy, a ja cały czas żyję. Na co wróżbita miał tylko odpowiedzieć: idy się jeszcze, szefie, nie skończyły. Juliusz wbił do Senatu jak do siebie, co w sumie było prawdą. Spiskowcy, którzy byli senatorami, więc mieli prawo do niego podejść, zaczęli go zagadywać o różne pierdoły, podchodzić jeden po drugim, aż w końcu go otoczyli i jeden z nich w pewnym momencie zerwał togę Cezarowi, co było umówionym znakiem do ataku. Juliusz nie miał szans, podziurawili go jak sito sztyletami i są dwie teorie co do tego, jak brzmiały ostatnie słowa Cezara. To było albo i ty, Brutusie, przeciwko mnie, albo też to przemoc. Jakby nie było, w obu przypadkach miał rację. Juliusz Cezar zakończył żywot w wieku 56 lat, a czy opozycja, która zadała mu 23 rany kute, odniosła sukces? Czy było tak, jak sobie wymarzyli, czyli tak jak wcześniej? Absolutnie nie. Zwykli ludzie byli wściekli, zaczął się chaos, zaczęli ścigać zamachowców, i po paru latach większość z nich już nie żyła. Albo zostali zabici, albo w strachu popełnili samobójstwo. Można więc śmiało powiedzieć, że nie spodziewali się konsekwencji, tak jak Juliusz Cezar nie spodziewał się zamachu na swoje życie i tak jak wy pewnie teraz nie do końca spodziewacie się, że polecimy wam Nescafe 3 w 1. A jednak, Juliusz Cezar też w sumie był takie 3 w 1, bo był politykiem, pisarzem i wodzem, ale Nescafe dodatkowo jest bardzo smaczne i można je wszędzie ze sobą zabrać. A czy tak było w przypadku Juliusza Cezara? Ciężko stwierdzić. Wy w każdym razie sprawdźcie koniecznie Nescafe, a my widzimy się niebawem.